pana kardynała Wyszyńskiego, służebnica pańska, nie wiem ich wzorem. Pragnąłbym najmilsze dzieci Boże dotknąć dziś wielkiej sprawy, miłości, sprawiedliwości społecznej. Wzorem i natchnieniem jest dla nas służebnica pańska, Matka Boga i ludzi. Ona nas prowadzi do Chrystusa i nieustannie mówi: cokolwiek Syn mój wam każe, czyńcie. Maryja wprowadzona przez Ojca Niebieskiego w życie domowe Najświętszej Rodziny jako Matka Jezusa Chrystusa była przeciwnie wrażliwa na wszystko, co Boże i ludzkie. Widzimy tę jej wrażliwość, gdy w domu Elżbiety zdradza przedwcześnie swoją tajemnicę odkrytą przez pierwszą czcicielkę Matkę Boga i ludzi. A im Karim wyśpiewała pochwałę Bogu wszelkiego życia, Magnifika, uwielbiaj duszę moja Pana, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, które możny jest i święte imię Jego. To uczucie, tak właściwe człowiekowi, jest dla nas wszystkich, którzy Boga miłujemy, szukamy i wierzymy, bardzo bliskie i zrozumiałe. Magnifika to skierowanie wszystkich uczuć do tego, który jest dawcą życia, sprawcą wszelkiej radości, któremu zawdzięczamy wszystko, co jest na ziemi, samych siebie, życie ciał i dusz, naszą rozumną i wolną naturę człowieczą. Sprawiedliwość skierowała uczucie Maryi ku temu, którego miłowała. Dała nam wszystkim przykład, jak przez miłość należy oddawać Bogu sprawiedliwość. Nauczyła nas zaczynać sprawiedliwość od Boga. Z Niego płynie miłość, a w miłości zawarte są wszystkie cnoty, a więc i sprawiedliwość. Miłość uczy nas właściwego stosunku nie tylko do Boga, ale i do ludzi. Maryja była wrażliwa nie tylko na sprawy Boże, ale także i na sprawy ludzkie. Dziewczę z Nazaretu mieszkało w grodzie wykutej w skale, do której trzeba było przechodzić przez stajenkę, gdzie żyły stworzenia domowe. Trzeba było może pochylić głowę i ugiąć karku, aby odnaleźć najczystszą, niepokalaną, skromną panieneczkę z niewielkiego galilejskiego miasta. Nie chodziła do przedszkola, do szkoły podstawowej, ani na uniwersytet. Może znała trochę Pismo Święte i wczytywała się w psalmy, ale raczej słyszała, jak je śpiewali. Zagubiona stawałoby się w małym miasteczku, miała jednak przeciwną wrażliwość na sprawę i potrzebę swojego narodu, ojczyzny i ludzkiej, i całej ludzkości. Widziała dolę i niedolę człowieka, dostrzegała niewolę grzechu, w której znajdował się jej naród. Tęskniła za wyzwoleniem zapowiedzianym przez Boga w raju. Oczekiwała niewiasty, która zetrze głowę męża. Wiedziała, że sam Bóg położy nieprzyjaźń między niewiastę i jej potomstwem, a szatanem i jego nasieniem, między porządkiem Bożym a szatanem. Maryja wiedziała, że nie szatan, ale niewiasta zwycięży. Ale nie wiedziała, że to właśnie ją przeznaczył Bóg na tę, która miała pokonać największe nieszczęście upadłej ludzkości. Miała być współodkupicielką i rodzicielką nowego, nadprzyrodzonego porządku. Chociaż Maryja wiedziała, że tak się stanie, czyż mogła pomyśleć, że to właśnie ona będzie użyta za narzędzie odkupienia i wyzwolenia ludzkości? Maryja pokazała się przeciwnie wrażliwą na sprawiedliwość, która jest konieczna i należna Bogu jako zadośćuczynienie. Rozumiała także, iż musi przyjść ktoś, kto zaprowadzi ład i porządek na ziemi, bo światu potrzebna jest wolność, bo ludzie czekają na wyzwolenie z niewoli szatańskiej i przemocy złej. Gorąco tego wszystkiego pragnęła. Gdy zrozumiała, że Bóg ją chce uczynić narzędziem wyzwolenia i odkupienia, uniesiona wielkim uczuciem radości zawołała: On ubogiego z gnoju wyprowadzi z książętami na łanie posadzi. Nie o sobie myślała, ale o wyrównaniu społecznym, które Bóg zaprowadzi między wszystkimi swoimi dziećmi. Wierzyła, że On przez swoją moc, przez zasady wiary świętej i moralność Chrystusową doprowadzi do tego, iż zniknie przemoc, gwałt, wyzysk i nędza. a więc wszystko, co ludzie tak starają się dziś zwalczyć. Pracujemy teraz w ojczyźnie naszej usilnie nad tym, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych i płaczących, bezdomnych, nędznych i wyzyskiwanych, aby zapanowała sprawiedliwość nie tylko wobec Boga i Jego chwały, ale i we współżyciu ludzkim. Jeśli ma ona kiedyś zwyciężyć, musi mieć silny bodziec. Może nim być nakaz, będziesz miłował Pana Boga Twego, będziesz miłował bliźniego swego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon, rady i prorocy. Tylko wtedy, gdy na świecie zwycięży miłość, można będzie mówić o sprawiedliwości. Dopiero wtedy, gdy na pomoc wszystkie się miłość, jest rzeczą możliwą, że urzeczywistni się sprawiedliwość. W obrazie Boga i ludzi, w obrazie Matki Boga i ludzi, tej, którą my nazywamy zwierciadłem sprawiedliwości i Matką pięknej miłości, a która sama nazwała się służebnicą Pańską, widzimy doskonale, jak może się urzeczywistnić dla wszystkich ludzi sprawiedliwość rodząca się z miłości. Z miłości zaś wypłynie poszanowanie dla każdego człowieka. Wiemy, jak bardzo wszyscy ludzie pragną szacunku. Nie możemy znieść krzywego spojrzenia, niedostatecznie okrągłego stołu, słowa, szarpiącego, niecierpliwego gestu, a cóż dopiero gwałtu, kpin czy użycia przemocy. Nie możemy przeboleć nierówności, co to jedne, wszystko wolno, a innym nic. To jest naruszenie sprawiedliwości, brak szacunku dla człowieka. Tego braku szacunku bardzo często doświadczamy na sobie. Niezwykłą cześć dla człowieka widzimy u Matki Boga, zwłaszcza w jej wędrówce do krewy. Trzeba było przejść setki kilometrów, a ostatecznie Elżbieta była matką człowieka, podczas gdy szła do niej Matka Boga. A skądże mi to, że Matka Pana mego przyszła do mnie? Przyszła, nie zawahała się, nie poczytywała sobie tego za ujmę. Przyszła pełna szacunku dla człowieka, dla każdego człowieka, boć przecież każdy człowiek jest ni mniej, ni więcej tylko Bożym dzieckiem. Uważała się tylko za służebnicę Pana i Jego dzieci. Jak w rodzinie stary ojciec trzymały niemowlę, to dzieci Boże i członkowie Bożej rodziny, tak też jest w narodzie. Ten, który stoi na czele i ten, który rąbie węgiel nad niego palni, to dzieci Boże. Ten, który wykuwa prawdę na katedrze profesorskiej, czy ten, który kuje młodym Kowalskim w kuźni, ten, co urabia ducha i ten, co urabia bochen chleba, wszyscy oni są dziećmi Bożymi. Bez względu na to, czy ktoś jest postawiony, aby przodował, czy też aby służył. Wszyscy są równi i wszyscy są dziećmi Bożymi. Tylko dzieci i aż dzieci Boże. Nie może być tak zwanych rządów i rządzonych. Kościół mówi swoim kapłanom, biskupom i samemu papieżowi, kto chce być pierwszy wśród was, niech będzie sługą wszystkich. Tak jest w Kościele i tak musi być w narodzie, w państwie, w rządzie, w każdej instytucji. Ten pierwszy, najważniejszy, ma być przede wszystkim sługą. Matka Boga i ludzi nie nazwała się królową, jak my to czynimy. Nazwała się służebnicą Pańską. Nauczyła nas wszystkich poczucia sprawiedliwości wobec Boga i ludzi, pokazywania człowiekowi szacunku i świadczenia miłości. Służyła swojemu Synowi i służy dzieciom Bożym. Służyła nie tylko wtedy, gdy nawiedzała Elżbietę i Jana, ale w Kanie, na Kalwarii i w Wieczerniku Ducha Świętego. Służy w dziejach Kościoła, w życiu naszym osobistym i rodzinnym, w życiu naszego narodu i w życiu wszystkich narodów Bożych na ziemi. Najświętsza Maryja Panna jest doskonałym wzorem i natchnieniem prawdziwej służby, która wypływa z nakazu sprawiedliwości